My nie mówimy nim tym teraz, prajęzykiem. Mamy lekko zmodyfikowany język, ale jest najbliżej, jest bezpośrednim potomkiem, który miał tylko lekkie modyfikacje. Ale w międzyczasie też powstały nowe języki, które zostały zaprogramowane jakoś sztucznie, typu angielski, gdzie był ktoś, kto to napisał, biorąc te same znaczenia morfemów, czyli tych samych literek, bo w językach wszystkich języków, w językach Europy znaczenie liter jest takie samo i morfemów też, tylko że za pomocą innych ułożeń tych literek potworzono nowe definicje, które tworzą podprogowo nowe definicje i nowe zachowania, nowe skojarzenia i nowe takie niestety nieraz niecne czyny.
Witaj, Rady.
Dzień dobry, cześć. Cześć, Michale.
Witaj po raz pierwszy w podcaście, gdzie rozmawiamy o kreatywności, pozytywności, zdrowiu, ale dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę niesamowitym, czym zajmujesz się już od jakiegoś czasu. W ogóle właśnie, jak długo się tym zajmujesz?
Od 2017 roku, to były początki.
Jak to się stało, że zacząłeś się interesować właśnie tym tematem? No i co to jest za temat?
Stało się to od słów mojego przyjaciela, który zwrócił uwagę na konstrukcję słowa świadomość. I właśnie w 2017 roku siedzieliśmy sobie w ogrodzie, taki słoneczny dzień, i mówi: zobacz, jak zorganizowane jest to słowo. Świad to jest świadek, a mość ze staropolskiego oznacza miłość, czyli świadomość to jest świadek miłości. I wtedy mi się tak otworzyły mocno oczy, mówię: no kurczę, ale piękne słowo, no nic lepszego chyba się nie da, nie da się lepszej definicji tego słowa stworzyć. Jeszcze wtedy powiedział mi o słowach zbawienie, zbawienie, jak się bawimy, to się zbawimy. No i jak tak, też to były takie, ale no idealnie, no bo jak ludzie wyobrażają sobie raj, no to jest zazwyczaj sielanka, zabawa, możemy robić co chcemy, więc jeśli zaczniemy to robić, to tutaj i się zaczniemy bawić, no to będziemy zbawieni. Będzie kraj w raj. No i później jeszcze powiedział o słowach martwić i martwienie się. Martwi się martwią. No i to tak mnie, te trzy słowa tak mnie mocno oświeciły do tego, żeby zacząć obserwować słowa i odkrywać, jaka w nich jest zapisana mądrość. Ponieważ no, jak się okazało z czasem, no to nasz język jest takim najlepiej zachowanym artefaktem, który jest jednocześnie przekazem od praprzodków. I oni przekazując takie właśnie prawdy w słowach, nazywając to, co nas otacza w taki bardzo krótki, ale często trafny sposób, stworzyli nam mapę przestrzeni, w której żyjemy, pokazali, jak się w niej poruszać, żeby było rajsko dla wszystkich, żeby było prawo, żeby było łatwo jednocześnie, no i żeby było radośnie, uśmiechnięcie, bo po to się chyba tutaj żyje. No i właśnie nasi przodkowie to tak postrzegali, żeby było miło i żeby uśmiech gościł u całego rodu.
Super. A to jest ciekawe, co teraz powiedziałeś, że to jest obserwowanie przeszłości i właśnie patrzenie, jak ta przeszłość wpływa na dzisiejszy świat. I też jest wiele, istnieje wiele filozofii, które mówią, że przeszłość już jakby jest nieważna, trzeba to zamknąć, zostawić i trzeba żyć w tu i teraz. Ale jednak to, co mówisz, ma jakiś sens, bo no, to, co było w przeszłości, mogło być w jakiś sposób zakodowane, co ma odzwierciedlenie w dzisiejszym świecie, w teraźniejszości.
Tak, no bo przeszłość no ma, teraźniejszość wychodzi z przeszłości, więc obserwując to, co się działo i obserwując różne przestrzenie, czyli między innymi budownictwo, czy właśnie słowa, czy jakieś artefakty, które pozostawały, no to możemy wywnioskować, jak się żyło i możemy z tego też brać często inspirację, bo wiele różnych technologii albo wiele różnych miast zostało pobudowanych w taki konkretny sposób, które wzmacniają ludzi. W tym momencie o tym zapomnieliśmy I jak wrócimy do tego, co było kiedyś, no to będzie piękniej, będzie łatwiej, będzie wznioślej. No i teraz w czasach, gdzie mało mamy w mediach masowego przekazu o moralności, o prawym życiu, tylko raczej tam jest destrukcja i takie moralny upadek, no to nasz język jest taką na to odpowiedzią i jest najlepiej zachowanym artefaktem od praprzodków, ale właśnie też jednocześnie najlepiej zachowaną instrukcją wrócenia do takiej prawości, do tego, czym kiedyś była Sławia, Aria, czy ogólnie jak kiedyś żyli ludzie, no bo obserwując nasz język, no to wychodzi z tego, że byli bardzo świadomi, dużo, dużo bardziej niż my, mieli dużo większe umiejętności, no i też technologia, co za tym idzie, też była, bo u nas w języku ukryta technologia też jest, między innymi wskazówki na to, jak zatrzymać nawet starzenie są zaszyfrowane w języku, bo to też jakby ludzi interesowało od dawna jednak zdrowie, no bo największy problem ludzi to zdrowie. Jeśli zdrowie się kończy, to jednak doceniają, że to jest najważniejsze. Więc i to wiedziano od dawna i właśnie takie właśnie wskazówki, jak zdrowo żyć, też zamieszczono.
A czy są jakieś właśnie stare pisma, które mógłbyś polecić od razu, tak już nawet na początku, w których są zapisane te wszystkie rzeczy?
Są różne, między innymi hieroglify, jakieś już mają informacje. Ja też przeanalizowałem nazwy bogów egipskich, no to uważam, że ten najstarszy Egipt mówił po polsku, ponieważ wszystkie bóstwa egipskie to są polskie nazwy. Ja na ten temat nagrałem całą serię odcinków u siebie na kanale zatytułowane Dzieje Egiptu i tam omówiłem wiele bóstw egipskich. Między innymi tak dla szybko jest Bóg Geb, który jest Bogiem Ziemi, a my mamy takie słowo jak gleba, więc jest Geb, Gleb i Glob. I jedną z zasad też naszego języka to jest to, że przestawiamy literki i tak tworzymy skojarzenia słów. I geb, jak przeczytamy od tyłu, to jest beg, a beg to brzeg. Więc taka cała rodzina wyrazów bardzo pokrewna z egipskim bogiem, ale takich tam właśnie tych bóstw jest takich mnóstwo i nasz język jest takim mocnym potwierdzeniem, że no, to jednak miało ze sobą dużo wspólnego. Czy inne artefakty są na przykład takie jak kolory korony egipskiej? Korona egipska jest biało-czerwona, taka jak nasza flaga, więc to też jest jakaś taka pokrewność.
A co z bogiem egipskim Ra, bo on się chyba też mocno przewija tam?
Ra, tak, to jest najważniejszy jakby bóg Egiptu. On jest symbolem światła, symbolem słońca, no bo słońce w naszej przestrzeni materialnej, której tutaj żyjemy, jest najwyżej oświeconą istotą, która ma tak dużą miłość, największą grawitację, oświetla nas tutaj wszystko, więc to jest najwyżej oświecona istota i właśnie tam był najwyższym bogiem. I jak mamy dość Ra, to mamy Ra dość sobie w naszym organizmie, albo zaczynamy się wtedy jarać, a jak my się jaramy, no to już ja, czyli zaczynamy promieniować, tak jak właśnie Ra, jak się świeci, albo mamy takie odnośnie już bezpośrednio do słońca, no to jest rano. Nie? I jak mamy rano, to nowy Ra. No, morfem oznacza nowy, czyli rano, nowy Ra. A w zenicie już to jest Ra-zi, czyli Ra-zi oznacza niszczyć, czyli niszczy Ra. Już jest za mocno na nas świeci. Albo można też to powiedzieć Ra-zenit, Ra-zenit, Ra-zenit. Czyli Ra-zieni, Ra-zenie to Ra w zenicie. Więc takich pokrewieństw z Ra w naszym języku też jest mnóstwo. To tylko takie podstawowe słowa. Mamy ramień, czyli mień Ra. Bo kiedyś ludzie uważali siebie za Ra, za świetliste istoty, właśnie radowali się, więc to jest takie pokrewne z tym, co mówiłem, że język jest tak stworzony, aby ludzie chodzili uśmiechnięci, ponieważ jak się śmiejemy, to mamy światło też z siebie, tak? Czyli si miej, nawet samo słowo oznacza, czyli światło miej, si miej. Więc jeśli chcemy być ra, czyli świetliści, no to się śmiejemy. A jak się śmiejemy, to zaczynamy świecić, a święci świecą, więc jednocześnie sugeruje to nasz język, że jak się śmiejemy, to jesteśmy święci, bo powodujemy światło też u innych, bo śmiech jest zaraźliwy, zaraź i jakby, bo to jak zaraźliwe, czyli słońce jest zaraźliwe, czyli śmiech jest zaraźliwy. Najbardziej ze wszystkich emocji tak naprawdę, bo często wpadamy w martwienie się, jak ktoś inny się martwi, ale do tego już trzeba dużo dłuższego procesu, niż jak ktoś się zacznie śmiać. Bo nie, jak ktoś się bardzo mocno śmieje, to my wejdziemy w ten śmiech nawet w kilka sekund nieraz. Chociaż nie będziemy wiedzieli, z czego on się śmieje, bo wiele jest takich nagrań, gdzie ludzie w autobusie nagle zaczynają się mocno śmiać i po chwili cały autobus się śmieje. Czegoś takiego nie ma z martwieniem się. Że wejdzie jedna osoba martwiąca się do radosnych ludzi, to ona raczej szybciej zacznie się radować. A jeden radujący podniesie wszystkich umartwionych. No i dlatego właśnie śmiejący są święci, bo powodują uśmiech u innych.
Super. Bo z tego, co teraz nawet jak pokazujesz na slajdach, to czyli tak naprawdę ty jakby rozkodowujesz pewne poszczególne nawet litery, prawda? Bo też widziałem, że ty zrobiłeś film o całym alfabecie, że każda litera, a też te litery połączone w jakieś takie zbitki, to one jakby tworzą po prostu różne znaczenia. Tam jest nadane różne znaczenie, prawda?
Jak powstawał pierwszy język, to musiano stworzyć jakiś system i w ogóle pierwsza rzecz, jaka była, jak ludzie chcieli się komunikować, bo to komunikacja, to za czym oni zaczęli mówić, no to pokazywali. Był język migowy, był język obrazowy, który do tej pory istnieje, ponieważ będziemy na twarzy widzieć u kogoś zdziwienie, uśmiech, radość i będziemy mogli dostrzec kłamstwo albo tego typu rzeczy. Czyli język obrazowy dalej istnieje i na początku też istniał. I jak pokazywano, no to kojarzono obrazy. I język, jak wydajemy dźwięki, też tworzy jakieś gesty, które dla każdego dźwięku są charakterystyczne. I jak na przykład mówimy l, no to język idzie do góry, l. I dlatego to jest dźwięk, który właśnie to obrazuje, czyli na przykład latarnia, ono jest w górze, lata coś, to też będzie w górze. No i l właśnie będzie jakiś wielki, mamy l, bo właśnie jak jest wielki, to jest też jakoś wzniesiony. No i tak właśnie stworzono symbole głosek, które możemy wydać. I w tym momencie w naszym języku mamy wszystkie głoski, które może powiedzieć człowiek, które nie są klikami, bo są jeszcze takie albo coś takiego, tylko że takie dźwięki są problematyczne w słowach, ponieważ nie da się ich tak łatwo łączyć w pary albo w całe grupy różnych dźwięków, dlatego nie ma tego u nas w języku, ale tak to wszystkie inne dźwięki są. Dzięki temu mamy w naszym języku najszerszą możliwość komunikowania się, no bo też to jest takie pasujące do pierwszego języka, no bo jeśli chcemy się przekazać coś komuś, no to od razu wykorzystujemy wszystkie te możliwe gesty, no bo mamy i tak ich tak mało, bo ich jest o 40, no to jest ich tak mało, że czemu mamy ich nie użyć wszystkich do komunikacji? Więc od razu stworzono wszystkie znaczenia głosek na podstawie ułożenia ust języka. Musiało być na podstawie naturalnego, no bo to musiało być logiczne, i jakoś być połączone ze sobą, żeby ludzie, którzy nie umieją mówić, muszą to kojarzyć tylko po samej obserwacji. Więc tak powstały te znaczenia tych wszystkich głosek i później zaczęto tworzyć konstrukcje już dwuliterowe, które tworzyły nowe definicje i były wypadkową tych dwóch głosek, później trzy głoski, czterogłoski, no i tak powstały obecne słowa, rozbudowało się to, tworząc definicje właśnie, i te definicje pokazują nam często jakieś przyczyny albo skutki danego postępowania. Czyli na przykład żal, ż-a-l, czyli ży oznacza zamykać, a oznacza zmianę, a l oznacza właśnie wzniosły, tak jak przed chwilą mówiłem. Czyli zamykasz zmianę wzniosłą. Czyli jest powiedziane, że jesteś w przeszłości, trzymasz się tej przeszłości i nie pozwalasz nowemu się wznieść, żeby coś się pokazało ładnego. No i tak mamy poopisywane emocje, rośliny, planety, liczby, kolory, zasady różnych współprac, relacje. No i wychodzi na to, że Polski właśnie jest najbardziej rozbudowaną psychologią, jaka istnieje na Ziemi, bo porusza bardzo wiele tematów, porusza wszystko to, co ma nazwę jakąś. Więc wszystko to, co ma nazwę, jest jakoś zdefiniowane.
A czy porównywałeś na przykład, bo skoro badasz ten temat, to czy udało ci się kiedyś natrafić na jakieś informacje, no może, nie wiem, w języku polskim, angielskim, może, nie wiem, może po rosyjsku, gdzie byś porównał te, powiedzmy, pierwotne języki z innych geolokalizacji u nas na planecie, z tamtych dawnych czasów, na przykład gdzieś z Chin, albo właśnie z Rosji, albo z współczesnych Ameryk, ale z tamtych lądów. Czy tam nie było wcześniej też takich języków jak ten nasz?
No był prajęzyk i właśnie my nie mówimy nim tym teraz, prajęzykiem. Mamy lekko zmodyfikowany język, ale jest najbliżej, jest bezpośrednim potomkiem, który miał tylko lekkie modyfikacje. W międzyczasie powstały mocniejsze gwary, typu śląski, rosyjski i tego typu języki. Ale w międzyczasie też powstały nowe języki, które zostały zaprogramowane jakoś sztucznie, typu angielski, gdzie był ktoś, kto to napisał i stworzył nowe, biorąc te same znaczenia morfemów, czyli tych samych literek, bo w językach wszystkich języków, w językach Europy znaczenie liter jest takie samo i morfemów też, tylko że za pomocą innych ułożeń tych literek potworzono nowe definicje, które tworzą podprogowo nowe definicje i nowe zachowania, nowe skojarzenia i nowe takie niestety nieraz niecne czyny, bo ludzie myślą, że coś takiego jest normalnego, no bo są wyszkoleni tak od urodzenia, a nawet często nie wiedzą, dlaczego tak może być. No i teraz nauka oficjalna też tak twierdzi, że był jakiś język wcześniej, tylko że oficjalnie twierdzą, że to był język praindoeuropejski. I na Wikipedii jest nawet napisane w pierwszym albo w drugim akapicie, że ten język nie ma na całym świecie ani jednego dowodu na to, że on istniał. Czyli nigdzie na całym świecie nie znaleziono ani jednego elementu, gdzie coś zostało napisane w tym języku. I ten język został wymyślony w XVIII wieku przez paru Niemców właśnie na podstawie tego, że wzięli sobie spis języków i mówią, języki są tak do siebie podobne, że muszą mieć coś wspólnego. I wymyślili język praindoeuropejski na podstawie średniej, czyli wzięli średnią słów i tak stworzyli sobie język praindoeuropejski, ale nie ma na to żadnego dowodu. Więc według cybernetyki, Polskiej Szkoły Cybernetyki, jeśli coś ma tezę, a nie ma dowodu, no to kwalifikuje się do filozofii, a nie do nauki, bo nauka wymaga i tezy, i dowodu. A tutaj w tych badaniach, które ja zrobiłem, no to daję tezę, czyli każdy dźwięk ma znaczenie, są one onomatopeiczne, czyli na naturalnych ułożeniach ust i języka i pasuje to do wielu tysięcy słów. I udowadniam to później na w słowach już, które są w różnych językach i do tej pory w nagraniach, które już udostępniłem, jest rozkodowanych wiele tysięcy słów. Właśnie na zasadzie tego szyfru i to wszystko pasuje do tego szyfru, czyli tutaj nie trzeba nic naciągać, tylko jest klucz, pod klucz pasuje, no i pasuje angielski i niemiecki i jidysz i grecki i łaciński, tylko że obserwując rodziny wyrazów, to język polski ma najbardziej rozbudowane rodziny wyrazów na świecie. Tak nawet bardzo często niepozornie, czyli jak się ludzie kłócą, to jest kuć, 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 kuć. I czyli kuć, kuć, kują się. Więc kłócenie i kucie się jest w jednej rodzinie wyrazów, ponieważ jest to symbol jakiś. Później w kolejny wyraz w rodzinie jest pokój, czyli po kuciu. Już się nie kujemy w danym momencie, już nie chcemy w tym momencie, tak? Więc jest po kuciu i konsekwencją tego jest spokój. S oznacza drogę, czyli sy pokój to jest droga pokoju, czyli nikt cię nie kuje w danym momencie. Ale to nie jest nic wielkiego ogólnie i dlatego teraz tak w mediach jest promowany pokój, 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 a zapomnieliśmy o mirze. Mir to na przykład Sławomir albo Mirosław i mir to jest tak trzy litery, słowo trzyliterowe. I ogólnie jest tak, że im krótsze słowo, tym prawdopodobnie jest starsze i częściej używane, ponieważ jak jest coś często używane, no to nie robimy długiego słowa, no bo po co marnować czas na mowę? Lepiej podstawowe słowa mają być krótkie, więc mir jest trzyliterowe i mir oznacza wewnętrzną zgodę, wewnętrzną współpracę. Nie tylko nie kujemy się, ale w mirze jeszcze wszyscy współpracujemy i razem do jakiegoś celu dążymy.
Fajnie, powiem ci z tym spokój, właśnie pokój, no to jest naprawdę, ma to logiczny sens. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o wymyślaniu języka praindoeuropejskiego, no to mi się tutaj zapala czerwona lampka, bo jak słyszę, że gdzieś siadło dwóch gości i sobie, nieważne czy to Niemcy, czy Anglicy, nie ma to znaczenia,
nie.
Że siedli i coś spisali, to ja zawsze sobie zadaję takie pytanie. Po pierwsze, jaką mieli intencję spisując to? Po drugie, no co oni chcieli wkodować nowego w ten język, który tworzą? No bo jednak to ich intencja jest nadrzędna, która została nadana nowemu kodowi językowemu, jaki później się rozprzestrzenił, jak się okazuje.
No, celem obecnej nauki jest często zamieszanie i dezinformacja. I no, wrzucanie różnego rodzaju, nawet nieraz dwóch, trzech różnych wersji na jedną rzecz. Czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, a może jest jeszcze wklęsła. I 10 różnych wersji, każdy będzie dawał różnego rodzaju argumenty, i logiczne, i zbijające, tylko że bardzo często nikt nie bierze pod uwagę całości. No bo jednym z elementów obecnej nauki jest wszystko tak, nerka jest od nerek i od filtrowania i tam i tylko mocz. Tam już nie wiem, serce jest serce i jak masz udar mózgu, no to co ma wspólnego serce? Tak? Na przykład. Więc tak naprawdę to wszystko jest mocno połączone. Jeśli spojrzymy na całość, no to wychodzi jednak coś takiego, co ciężko podważyć, no, czyli na przykład dlaczego język polski ma najwięcej słów na świecie? Dlaczego ma wszystkie dźwięki? Najbardziej rozbudowane rodziny wyrazów. I właśnie te rodziny wyrazów potwierdzają, że to u nas było, czyli na przykład inne słowo to stop. Prawie na całym świecie to stop istnieje, a jak robisz stop, to na dwóch stopach masz stać. Tak? Dwie stopy na ziemi wtedy. I stopy to stąpanie, stepowanie, stęp w nodze, w kościach, step u konia, też najwolniejszy chód, więc jest bardzo duża rodzina wyrazów, a jak poprzestawiamy literki, to stop jest post i w poście się stopujemy. Więc w post masz stop na przykład na jedzenie na przykład, nie? No i więc jest cała rodzina wyrazów. Jeszcze stopnie, bo to stopni, ni oznacza niżej, czyli stopni to stopy niżej. No i tak cała rodzina potwierdza, że to u nas jest, bo nikt nie zbudował w żadnym innym języku, nie ma już tak rozbudowanej rodziny wyrazów na temat takiego jednego słowa. Plus jeszcze samo syty to jest stale, a ob oznacza przed, czyli stale przed. Albo es to droga, te to jest odcięty i ob, czyli droga odcięta przed, stop. No i tak pasuje to do kodu, do drugiej, że słowa przestawiają się i tworzą wyrazy, rodziny wyrazów. No i tak dotyczy to nie tylko tej rodziny wyrazów, ale jeszcze setek innych. I teraz wszystkie, i oficjalnie w etymologii jest powiedziane, że to my zapożyczyliśmy od wszystkich, czyli to z tego, to z tego, to z tego, a nic prawie w polskim nie zostało wymyślone. No to tak naprawdę jest inaczej. No i język polski jest prajęzykiem, językiem Ra, językiem Egiptu, językiem Wed. I tylko Wedy to jakaś lekka gwara, tak samo jak czeski. No bo czemu miałoby nie być akurat, jak już tutaj teraz widzimy takie zróżnicowanie, no to jak były pisane Wedy, też już były gwary, które tworzyły no trochę inne słowa, bardzo, ale bardzo podobne. No ale obserwując gramatykę, co zrobiła Joanna Howey, no to ona opracowała takie obszerne badania. No i według ich badań, jej badań wynika, wychodzi, że to polski jest przed Wedami, czyli przed sanskrytem. Bo tam akurat zmiany gramatyczne w sanskrycie są takie, że wskazuje na to, że polski był pierwszy, bo jest lepiej gramatyka poukładana, bardziej logicznie i jednocześnie naturalnie, bo jakby polski ma najbardziej rozbudowaną gramatykę na świecie. I z jednej strony ona jest najtrudniejsza, bo jest najbardziej rozbudowana, ale ona jest tak poukładana logicznie, że nie jest najtrudniejsza. Bo mimo, że jest najbardziej rozbudowana, to jej logika i schematyczność powoduje, że można jej się w miarę szybko nauczyć, jeśli ktoś zrozumie te podstawowe zasady, jej budowę.
Super. A powiedz właśnie, czy na przykład czasami masz możliwość w cudzysłowie skonfrontowania właśnie swojej wiedzy z wiedzą kogoś z kręgów akademickich, na przykład pod kątem właśnie językowym. Czy ktoś w ogóle stawał z tobą do jakiejś dyskusji albo w ogóle do nawet wspólnych refleksji, tak? Nie tyle, że trzeba oponować z kimś, tylko czy jest jakaś możliwość polemiki z środowiskiem akademickim z twojej strony i z ich?
No zazwyczaj się kończy to zdziwieniem i takich rozmów już było parę, albo przez internet na forach różnych, no to zazwyczaj się kończy to z moją stronę albo, że jestem głupi, albo, że się naćpałem. To są takie argumenty przeciw. A jak idziemy na argumenty, no to każdemu się kończą argumenty, bo to jest tak, że słowa mają swoje zasady, mają rodziny wyrazów i jak ja pokazuję rodziny wyrazów, no to kończą się, bo w książce jest napisane, że jakieś słowo powstało w hiszpańskim i z hiszpańskiego później poszło do nas. Ale dlaczego tam to słowo tak brzmi, to tego już nikt nie wie. Jak ja pytam, dlaczego tam? No bo jest z hiszpańskiego i tam to powstało. Ale dlaczego tam to powstało tak? No już nie wiem. A ja tłumaczę, dlaczego powstało w polskim tak, że to ma podstawy. Właśnie albo dźwięko naśladowcze, gesto naśladowcze, albo konstrukcja liter, która pasuje do kodu. I dlatego to tworzy nam rodzinę wyrazów później. No i tak to cała taka historyjka, która powtarza się właśnie w wielu, wielu różnych rodzinach. Polski jest taki, że możemy jego budowę udowodnić i wytłumaczyć tylko językiem polskim. Może nie całego ale tak 98% słów, 95-98% słów. Bo niektóre jednak są zapożyczane z innych języków, niektóre słowa. Ale i tak to 95% możemy wytłumaczyć w naszym, a już hiszpańskiego się nie da wytłumaczyć w takich procentach, albo łacińskiego, czy greckiego, czy niemieckiego, bo właśnie bardzo dużo zapożyczeń jest od nas.
Dobra, brzmi to naprawdę ciekawie. Rady, a teraz przejdźmy do takiego tematu, którym jest słowa na wspak albo słowa właśnie czytane w różny sposób, bo już troszeczkę o tym powiedziałeś, że litery, słowa, poszczególne zbitki mają znaczenie, ale też użyłeś chyba raz jednego słowa i użyłeś go odwrotnie. O co tutaj chodzi?
No, jak budowaliśmy język, no to za mowę odpowiada lewa półkula mózgowa. I to jest logika. A logika to są ciągi przyczynowo-skutkowe. Więc umysł szuka ciągów i przyczyn. I teraz jedną z zasad jest: przestawiaj literki, to będziemy budować przyczyny. I na przykład jest słowo płakać. I teraz podstawowym słowem jest łkanie, łka. Jak ktoś łka, to on robi takie... Czyli to łyky powstaje, czyli łykanie, bo on łyka wtedy, czyli łyka, łka i teraz łkanie jest podstawowym i teraz od tego łkania rodziny wyrazów poprzez przestawianie literków. Łykanie, łykanie i łykanie, płakanie, płykanie, pływanie, płyń. To cała rodzina z tego powstaje, ale trzonem jest onomatopeja, czyli właśnie... Coś, co jest najbardziej naturalnego. Ponieważ jak jesteśmy w świecie, gdzie ludzie nie umieją mówić, ale mają uszy i słyszą, jak kukuryku robi kura, czyli kukuryku, więc kukury, kury, kury robią kukury, kukury, kury, więc i teraz nie musisz rozumieć słowa, ale już będziesz wiedział, że chodzi o kury. Nie, bo ona robi kukuryku, albo gę, 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 gę. No i gę, 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 gęś. Na przykład, tak? I takich właśnie mamy bardzo dużo słów, które są onomatopeiczne, a później na przykład dodawanie literek jakichś, które już na podstawie znaczenia liter też coś konkretyzują. Czyli na przykład smok. Smok robi smok. Tak, więc jest smo i k oznacza żywego, czyli żywy robi smo, to jest smog. On pozostawia po sobie smog, czyli g oznacza przyciąga, czyli przyciąga smog. I później zostaje smoła, czyli smoły, ły oznacza łączyć, czyli ze smokiem połączone to smoła. No i tak właśnie... powstają te całe rodziny wyrazów i dlatego polski ma najbardziej rozbudowane rodziny wyrazów na świecie. Na przykład takim prostym słowem jest słowo ałajć. I przeczytaj słowo ałajć od tyłu.
Ciała.
Ciała, właśnie.
Ciała, no.
No i jak cię strzypnę w ciało, to masz ałajć.
Dobra.
No. I teraz tylko w języku polskim jest ciało, we wszystkich innych już nie ma ciała i teraz u nas jest onomatopeja przeczytana od tyłu, a we wszystkich innych już są różne konstrukcje i a ciało całe ciało, samo morfem ci już oznacza ciało, ciarki oznacza ciało tworzy wiedzę. I jak ktoś ma ciarki teraz, jak nas słucha, to dlatego właśnie, że ciało tworzy wiedzę i ciało pokazuje, że to prawda. To właśnie ciarki, ciarki. To jest taka kolejna wskazówka od przodków. Co oznaczają ciarki właśnie, nie?
A jakiś jeszcze przykład właśnie?
No to czar, raczymy się. Czar, raczysz się czym chcesz, więc używasz czarów na przykład. Mhm. A samo czar oznacza czy, a ry, czyli czucie zmienia częstotliwość. Racz to jest ra, czyli ra to twórca, a czy, czyli czuj, czuj ra, racz się. Czyli jeśli jesteś ra, to to raczysz się czym chcesz i masz do dyspozycji czary.
Mhm. Czyli też tutaj nie chodzi tylko o czytanie literka po literce od, jakby od tyłu. Ty tak przestawiasz, że to logicznie i tak intuicyjnie to czuć, że to ma sens.
Ogólnie kiedyś, jak jeszcze był Stary Egipt, no to tam się czytało w dwie strony. To było zależne od tego, w którą stronę są hieroglify odwrócone. Jak postacie na hieroglifach patrzą się w prawo, to czytasz od prawej do lewej. Jeśli postacie patrzą się w lewo, to czytasz od lewej do prawej. I niektóre teksty były napisane nawet na jednej kartce w jedną i w drugą stronę. Bo na przykład na środku była jakaś narysowana postać, o której był tekst i hieroglify, postacie na hieroglifach patrzyły się na postać, czyli te, co były po prawej stronie obrazka, patrzyły się w lewo, te się patrzyły w tego i ten tekst czytasz od tej do tej, a ten tekst od tej do tej. No i kiedyś, dzięki temu, że tak czytano, ludzie mieli dużo lepiej zsynchronizowane półkule mózgowe, bo to powoduje rozbudowywanie naszego mózgu, więc i kojarzenie faktów jednocześnie też było dużo bardziej rozwinięte dzięki czemuś takiemu. No i dlatego teraz też się tak robi, tak został stworzony język właśnie, czyli przestawianie literek, czytanie od tyłu, używanie tych samych dźwięków, które no, mają podobną wibrację, no bo tych samych dźwięków używamy, no to podobne znaczenie też jest.
No dobra, a teraz chciałbym wejść w taki fajny temat, który sobie tutaj wcześniej przygotowaliśmy, a mianowicie imiona albo ich pierwsze litery. Co byś o tym powiedział?
No to od tego w ogóle zauważyłem, że znaczenia mają litery, bo wpadł mi taki artykuł w ręce, że jak charakteryzują się ludzie, którzy mają imiona zaczęte od jakiejś konkretnej litery. I jak przeczytałem ten artykuł, to już po tym artykule miałem rozkodowanych około 8 liter, które były tak trafnie pasowały do liter, do słów, czyli na przykład my. I było, że ludzie na literę M, no to są we wnętrzu coś przeżywają, z wnętrzem są jakoś mocno powiązani. No i później patrzę na słowa mam, moje, mój, mego, mama. To są wszystko jakieś takie wewnętrzne rzeczy. No to pasuje do środka, do siebie. Wezmę, czyli my. I ogólnie jakby w pierwszej osobie do siebie mam, my. Nie? On ma, mają, a ja mam my. Albo gram, my. Czyli ja gram, czyli wewnętrzno, wewnątrz jest tego, wewnątrz mnie. No i tak zauważyłem te znaczenia na podstawie imion, no i powypisywałem sobie słowa, najpierw przedrostki, co mają wspólnego przedrostki ze sobą, jak one wpływają na słowo. Później obserwowałem jeszcze zapis runiczny i po zapisie runicznym, zapis runiczny sugerował jeszcze niektóre słowa bardzo trafnie, czego łacina już nie potrafi, bo łacina ucina i ona specjalnie została pozmieniana tak, aby poucinać te prawdziwe znaczenia. W pewnym momencie powstały wszystkie znaczenia, no ale najwięcej to obserwacja ust i języka jednak, no bo te wszystkie dźwięki są na podstawie ułożenia ust i języka, ponieważ najpierw było dźwięk, komunikacja obrazami, a dopiero później, jak już się komunikowaliśmy, to ustaliliśmy, jakie do tego mają być znaczki. Takie pismo powodowało ogólnie większe zdolności artyzmu u ludzi, no bo jak musisz coś narysować, no to wszyscy rysują. Też wydaje mi się, że jak ludzie mieli otwarte oko, a no to jak jest zbudowany język i te wysokie prawdy takie duchowe są w języku uwzględnione, no to jak wszyscy tym mówili, to prawdopodobnie wszyscy jasno widzieli. Jasnowidz to widzi jasno, a jak już nie widzimy jasno, no to jesteśmy w ciemni wtedy, tak? No bo jasno widzi jasno, a ten co nie jasno, no to ma ciemno. Więc oni byli jasnowidzami i jak patrzymy wtedy na hieroglify, no to one żyją, jak mamy otwarte oko. I to wszystko, mimo że jest stałe dla nas, to dla ludzi, którzy mają oko pootwierane, to tam są akcje. I może te hieroglify właśnie są tak porysowane, że ktoś, kto ma przejrzenie, no to będzie tam widział film, a nie rysunek.